SBS Radio.
Panie ministrze, Polska węglem stoi. Czy to jest dalej aktualne?
Tak, co prawda, żeśmy zmienili troszkę filozofię roli węgla w naszej gospodarce. Wynika to z tego, że jak pewnie w wielu krajach świata wiadomo, od 1989 roku mamy inny ustrój, a więc rola węgla zmieniła się też w ramach nowego ustroju. Nie jest już dzisiaj węgiel naszym produktem eksportowym do pozyskania dewiz. Myśmy go zdefiniowali jako surowiec dający nam bezpieczeństwo energetyczne Polski. W związku z tym, że dzisiaj na 2018 rok Polska 80% energii czerpie z węgla kamiennego i brunatnego. Docelowo chcemy, aby do 2030 roku w tak zwanym naszym miksie energetycznym rola węgla dalej była znacząca, bo to wynika z naszych realiów gospodarczych, że nawet gdybyśmy chcieli tak zmienić polską gospodarkę przez inwestycje w energetyce, odejść od węgla całkowicie, jak to słyszymy z salonów brukselskich, nie jesteśmy w stanie. A w ogóle pojawia się pytanie, po co?
Dlatego, no po to, żeby był lepszy klimat, mniejsze zanieczyszczenie.
Po to, jeśli mamy ten surowiec, mając świadomość, że on może być różnie wykorzystywany, to w Polsce podjęliśmy decyzję o to, aby maksymalnie zaangażować się w innowacyjność w wydobywaniu węgla, a również w wykorzystaniu węgla, nie tylko w przemyśle energetycznym, ale również w innych obszarach gospodarki. Stąd powołaliśmy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej spółkę Innowacje, gdzie celem tej spółki jest, aby wszystko co najnowsze w światowej sektorze wydobywczym się znajduje, mam na myśli sektor surowcowy węglowy, aby mutować, przetwarzać, jak również nasze instytuty zostały troszkę inaczej dzisiaj nastawione, aby jak najwięcej było wdrożeń przemysłowych, abyśmy odpowiadali z jednej strony na to, aby rzeczywiście czyste powietrze było w ramach zagospodarowania surowca, jakim jest węgiel kamienny i brunatny też, i zarazem też mówiąc o miksie energetycznym, w Polsce widzimy zmniejszenie roli węgla do poziomu 50% w 2030 roku, wykorzystując między innymi zaangażowanie gazów w systemie energetycznym. Będzie również wzrost odnawialnej energii. Stąd mówimy o miksie, a więc o tych różnych elementach i różnym procencie źródła wytwarzania energii.
Panie ministrze, jest pan teraz tutaj na konferencji polsko-australijskiej. Czy właśnie dowiedział się pan o jakichś nowych innowacjach, które chciałby pan wprowadzić w energetyce polskiej?
Jednym z takich celów, które przyświeca tej dużej grupie, która wraz z panem prezydentem przyjechała do Australii, ale również ja jako przedstawiciel Ministerstwa Energii, jest to, aby nasze podmioty, Jastrzębska Spółka Węglowa, jak już wspomniałem, powołała spółkę Innowacje, będzie prowadzić rozmowy, zresztą podpisała listy intencyjne już w pierwszym dniu konferencji Kongresu Polsko-Australijskiego, związany z wodorem, jak również będą prowadzone rozmowy polskiej spółki naftowo-górniczej w sprawie wykorzystania metanu, aby zapoznać się z technologią przemysłowego wykorzystania metanu.
Bezpiecznego, bo metan to przecież powód tragedii
tak,
w kopalniach.
Panie redaktor, oczywiście to jest właśnie gaz, który zawsze przy wydobywaniu węgla spowoduje, że stoimy zawsze bardzo trwożnie na niego patrząc, stąd chcemy go przemysłowo wykorzystywać, bo z jednej strony my go wtedy unicestwiamy, dosłownie, że nam nie jest zagrożeniem, ale zarazem też poznaliśmy w Polsce jego walory i wiemy, że również w Australii jest on wykorzystywany przemysłowo, a więc są owe technologie wykorzystywania go przy wydobywaniu węgla. Stąd my również chcemy, aby polskie górnictwo naftowe i gazowe w 2022 roku mogło przemysłowo wdrożyć metan do gospodarki. Co to znaczy? To znaczy, że chcielibyśmy, aby można było ogrzewać miasta, że moglibyśmy ten gaz, tak jak teraz ziemny jest wykorzystywany w przesyle do mieszkańców, również metan, który byśmy przemysłowo mogli wykorzystać. To z jednej strony zwiększa bezpieczeństwo wydobywania.
Boi się pan wybuchu domu ze względu na metan?
Nie, pani redaktor, bo my już też w Polsce mamy doświadczenia i między innymi Jastrzębska Spółka Węglowa w Jastrzębiu-Zdrój jest taka miejscowość w województwie śląskim, gdzie jest ogrzewanie całego miasta w systemie właśnie z metanu kompanii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. A więc mamy też doświadczenia, ale jesteśmy też otwarci na to, co się dzieje w Australii, a więc wodór, gaz, ale również nowe technologie, które chcemy podejrzeć, czy technologie nowoczesne w górnictwie australijskim. Bo powiem tak, jako wiceminister energii, który zajmuje się wydobywaniem węgla w Polsce, widzę w Australii partnera surowcowego, gdzie ta wymiana myśli, abyśmy dzielili się też, co najlepsze jest w górnictwie, to będzie powodowało, że z jednej strony bezpiecznie będziemy wydobywać węgiel, jak najefektywniej, a więc obniżając koszta wydobycia, a zarazem też będziemy mogli z węgla robić produkt do przemysłu, do energetyki, jak najefektywniejszy w swoim istocie, jeśli chodzi o parametry tego, co robimy w Polsce.
Gaz Nord Stream 2 i gaz australijski. Czy jest możliwość przewożenia gazu statkami z Australii do Polski?
Tak, pani redaktor, bo tu też już mamy doświadczenia, że dopływa do Polski do Świnoujścia, bo mamy wybudowane duże silosy na gaz kroplony, który przyjeżdża z Kataru. Obecnie również zaczynają przyjeżdżać statki ze Stanów Zjednoczonych i myślę, że jak mamy już doświadczenia z Katarem, ze Stanami Zjednoczonymi, to nic nie stanie na przeszkodzie, abyśmy mogli na wzór tych kontraktów również australijski gaz do Polski transferować, co mogło być obopólną korzyścią i dla Australii, bo bylibyśmy kontrahentem, a nie ukrywam, że bylibyśmy solidnym, bo dla nas to jest strategiczne. Dywersyfikacja gazu jest dla nas strategicznym, jeśli chodzi o geopolityczne położenie Polski, a więc na pewno jesteśmy zdeterminowani, aby z wielu kierunków ten gaz nabywać i na pewno tutaj jesteśmy w tym momencie partnerem rzetelnym i mając już doświadczenie, że mamy gdzie przyjmować ten gaz, a powiem i chyba nie zdradzam wielkiej tajemnicy, że mamy w planie budowania kolejnego silosa, kolejnego zbiornika. Między innymi wynika to z tego, że jesteśmy bardzo mocno zaawansowani w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, a jeszcze jeśli by doszła Australia, byłoby to fenomenalne, bo byśmy mieli całkowicie inną pozycję jako Polska w tej części Europy, co sprawia, że inne kraje, Czechy, Słowacja, Ukraina, chcą, abyśmy przez nasz terminal i następnie zbudowaną infrastrukturę transferowali gaz do tych krajów, co by zdecydowanie zmieniło sytuację tych krajów Europy Środkowej. I to jest dla Polski bardzo ważne, ale myślę, że dla Europy Środkowej, dla tych krajów, które niedawno weszły do struktury unijnej.
I odpowiedź na Nord Stream 2.
A zdecydowanie pani tak, redaktor, jest to odpowiedź na Nord Stream 2, bo pokazujemy, że umielibyśmy niezależnie od tego, że cały czas jesteśmy przeciwni tej inwestycji, dlatego że uważamy, iż Unia Europejska między innymi powstawała w duchu pewnej solidaryzmu między krajami i wolność musi się opierać na solidaryzmie między krajami. Zresztą ta solidarność jest podstawą odzyskania niepodległości w Polsce i my też o tym mówimy, my też to akcentujemy, a budowanie Nord Stream 2 nie jest elementem solidarności w Unii Europejskiej. To jest dalsze rugowanie pewnych krajów z pewnych więzi unijnych i to mocno podkreślamy, będziemy to podkreślać, stąd zbudowanie tej niezależności przy Nord Stream 2 pokazuje, że pomimo to, że niektóre kraje, jak Niemcy, nie budują tej solidarności, ale my byśmy mogli się z tym poradzić, wspierając kraje Europy Środkowej. Stąd to jest bardzo ważne przedsięwzięcie i stąd te rozmowy na tak wysokim szczeblu, gdzie prezydent, który jest pierwszy raz w Australii, rozpoczyna te rozmowy i mamy dużą nadzieję na kontynuację rozmów, które zakończyć by się mogły konkretnymi kontraktami.
Panie ministrze, ta konferencja, akurat której pan uczestniczy w Sydney, trwa w czasie, kiedy w Australii trwa gorąca dyskusja na temat cen energii. Jest prawie, że zagrożenie wobec przywództwa naszego premiera Malcolma Turnbulla. Czy te innowacje, o których pan mówi, będą miały wpływ na cenę energii dla odbiorców?
Panie doktor, tak, innowacyjne wprowadzenie wykorzystania węgla ma spowodować, że będziemy efektywniejsi przy wydobywaniu. Efektywność to bezpieczeństwo, ale obniżenie też kosztów przy pewnej skali. Natomiast myślę coś, co miałem okazję przy pytaniu, które było o metanie do mnie, wykorzystać. My obecnie przygotowujemy się do tego dużego spotkania COP24, a więc kontynuacji Paryża, tych rozmów dotyczących ocieplenia klimatu. I nie ulega żadnej wątpliwości, jest to wyzwanie ludzkości i obecnych czasów ocieplenie klimatu. Natomiast musimy też zadać sobie pytanie. Wydaliśmy miliony euro, przynajmniej w Europie, w innych krajach miliony dolarów. I my musimy, jako ludzie roztropni, jako ludzie pełniący funkcje publiczne, zadać sobie pytanie, czy zmieniło się w tym czasie, cośmy narzędzia pewne uruchomili, wydali olbrzymie pieniądze. Na ile żeśmy klimat ochronili przed ociepleniem? Odpowiedź się sama nasuwa. Nie za bardzo. A więc powinniśmy w Katowicach i my do tego namawiamy, postulujemy, gdziekolwiek jesteśmy. Ja jestem wielkim tego orędownikiem, bo to rozsądek nam podpowiada. Zbilansować co do tej pory, tak? Ambitne cele nie zrealizowano. Dlaczego? Druga rzecz, jeśli niektóre kraje, które mają duży wpływ na to, że wydobywając surowiec, który się wskazuje jako winowajcą ocieplenia klimatu, a nie wchodzą do porozumienia, a mają wpływ prawie 70-paroprocentowy na te całe zjawiska klimatyczne, to pojawia się pytanie, czy jak jest jeden prymus w klasie, to klasa jest klasą prymusów? Nie! I to też rozsądek nakazuje, by sobie zadać pytanie, czy jeśli my w Unii Europejskiej próbujemy lansować w środowisku ekologów pewne drakońskie decyzje, ale kraje o znaczącej większej produkcji, wydobywaniu surowca, takiego jak węgiel kamienny i inne, jak węgiel brunatny, nie podejmują tych wyzwań, to pojawia się pytanie o skuteczność. I trzecia rzecz, którą my ostatnio dość mocno w Polsce podnosimy, to nie jest kwestia tylko produkcji CO2, ale i wychwytywanie. Kluczem jest bilans. Jeśli teraz ten bilans nam się nie zmniejsza, a my ciągle redukujemy, to pojawia się pytanie, czy nie powinniśmy rozmawiać o pochłanianiu przez gleby, przez torfowiska, przez lasy. My w Polsce, i tu mam pewną wiedzę, mamy świetne doświadczenia. I to chyba jest kierunek, który powinien zacząć bilansowany. A jedno, co pani wywołała, bardzo ważną rzecz. Cena energii. Cena energii to konkurencyjność gospodarki, to nasza jednak dobrobyt, bo siła pieniądza w tym momencie jest większa, bo nie wydajemy tyle pieniędzy na energię. A jakżeż wyobrazić sobie życie bez światła, bez tego prądu przysłowiowego w gniazdku?
No i nawet bez gazu.
I nawet bez gazu. To zadajemy sobie pytanie i my już dzisiaj wiemy, bo mamy obliczenia wedle danych, które są publikowane w Brukseli, że jeśli byśmy bardzo mocno nałożyli kolejny podatek związany z produkcją energii z węgla kamiennego brunatnego, to stoimy w tych krajach, w Unii Europejskiej, ale myślę, że i w innych krajach świata, że będzie zdecydowanie kolosalnie rosła energia. I te kraje zaczynają być mniej konkurencyjne do tych krajów, które nie chcą się podłączyć w tą walkę przemysłową z ociepleniem. Bo ostatnio przedstawiono mi dane z konferencji Eurocolu w Brukseli, gdzie okazuje się, że przemysł, który ponoć wpływa na ocieplenie, bo ma pewien wpływ, to jest prawdą, to raptem niespełna 10%, a 90% to jest produkcja, funkcjonowanie człowieka, zwierząt, bo lasy też CO2 produkują, a więc myśmy właśnie powinni ukierunkować wyłapywanie, a więc też projekcja, jak lasy się powinny rozwijać, bo to powinno spowodować...
Ile tych lasów powinno być?
Ile tych lasów powinno być, jakie powinny być, bo tylko połączenie z jednej strony nowych technologii, dlatego też mówimy o tych innowacyjnych technologiach w energetyce, w sektorze wydobywczym, bo to jest kierunek, żeby lepiej wykorzystywać węgiel, a z drugiej strony, żeby połączyć to z kreowaniem przyrody, bo na to już dzisiaj mamy pewne dane, żeby ona pochłaniała CO2, bo tylko ta symbioza powinna sprawić, że to podejście bilansowe powinno być tym, które powinniśmy lansować, bo nie da się nie zauważyć, że mamy prawo do lepszego, godnego życia, do zasobniejszego życia i nie możemy lansować pewne tezy, które sprawiają, że będziemy mniej pieniędzy w portfelu i będziemy likwidować przemysł, bo inne kraje świata zdecydowanie skorzystają na tej konkurencji.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.